Tak mam wrażenie, czytając Ewangelię, że często Jezus mówi o sprawach najważniejszych, ale w różny sposób. Mówi o miłości, mówi o wykonywaniu Bożej woli, mówi o posłuszeństwie, mówi o wierze. I właśnie dzisiaj przed nami jest ten fragment z Ewangelii Łukasza, z 12 rozdziału, przypomnę wersety od 35 do 48, kiedy to Jezus mówi trzy przypowieści związane z gotowością, z wykonywaniem tego, co powiedziane, żeby zostało wykonane przez sługi. I trzeba zauważyć, że ten fragment jest po tych bardzo zachęcających słowach, kiedy Jezus mówi o tym, że Bóg będzie się troszczył o tych wszystkich, którzy szukają Jego Królestwa, o tych wszystkich, których serce jest tam, gdzie jest ich skarb, to znaczy, że serce jest w niebie. I teraz, kiedy czytamy te słowa, które tutaj mamy po 34 wersecie, one dotyczą czegoś, co jest związane z naszym życiem tak na co dzień. Dlatego, że co to znaczy tak de facto szukać Bożego Królestwa? Co to znaczy tak de facto gromadzić skarby, które się gromadzą w niebie dzisiaj? Co to dla nas znaczy? I Jezus opowiada tutaj te przypowieści, które ogólnie tutaj w moim tłumaczeniu autorzy tłumaczenia nazwali przypowieść o czuwaniu. Ale przypatrzmy się o tym, jak my podchodzimy do czuwania albo do czekania, jeżeli możemy tak powiedzieć. Generalnie mówiąc, czekanie jest zajęciem nużącym i każdy z nas gdzieś tam stara się zagospodarować czas, który wlecze się niemożliwie wolno w momencie, kiedy musimy czekać. Nawet jeżeli czekamy w kolejce do kasy w sklepie, to nam się wlecze ten czas, prawda? I zawsze jakoś wybieramy tę kolejkę, która jest najdłuższa i najwolniej idzie. Ale w Piśmie Świętym nie tylko stróże wypatrują poranka, to jest takie określenie z psalmów, ale każdy zna, kto czytał Ewangelię, wie, że Jezus często mówił o tym, że trzeba oczekiwać na Jego powrót. I właśnie to oczekiwanie, jakie spędzimy. Czy to znaczy, że mamy oczekiwać nic nie robiąc? No skoro czekamy, no to spędzamy czas, tak? Młodzież szczególnie, jeżeli ma chwilkę czasu, no to włącza telefon, gierkę jakąś, jakieś informacje i czeka na to, co ma się wydarzyć, spędzając czas. Czy jakoś inaczej mamy spędzać czas, jako czekając na Jego powrót, czekając na to, kiedy jeszcze raz pojawi się na ziemi. Nie lubimy czekać, ale niektórzy ludzie mają swoje zajęcia, które wymagają czekania i oni lubią te zajęcia. Mówię na przykład o wędkarzach albo o myśliwych. Wędkarz, każdy z nas wie, większość czasu spędza siedząc i czekając, aż spławik drgnie, tak? Myśliwy albo, no wiadomo, czeka na zwierzynę. Gdzieś tam wlezie na tą ambonę myśliwską, no i czeka, aż się pojawi ten zając, czy on, na co on tam poluje. Albo ktoś, kto chce zrobić zdjęcia też przyrody jakiegoś właśnie zwierzątka. Też się wybiera, rano wstaje, bierze te swoje aparaty i czeka. I kiedy im się uda złapać rybę, zrobić zdjęcie, upolować coś, są zadowoleni. Wcale nie mają poczucia tego, że zmarnowali czas. Dlaczego dla nich ten czas czekania jest tak ważny i oni to lubią? Dlatego, że lubią to zajęcie. I dzisiaj ja chciałem mówić o czymś, co może wydawać się takie może zaskakujące, ale nazwałem ten temat kazania Ten, kto czeka, ten, kto kocha. Czeka ten, kto kocha. Dlatego, że tak jak Jezus tutaj nie mówi o czekaniu na rybę czy na coś. On mówi tu o czekaniu na osobę. Jak się czeka na osobę? Jeżeli się kogoś nie lubi, boi, tak, to oczekiwanie na spotkanie z taką osobą jest takim no, niechcianą koniecznością. Tak? Muszę się spotkać z tym szefem, muszę się z tym spotkać i odbyć to i tak. Ale jak się czeka, jak się kogoś kocha? Na kogoś, za kim się tęskni. Narzeczeni, młodzież, szczególnie młodzi, tak? Narzeczeni, którzy jeszcze nie są małżonkami, którzy są zakochani, jak oni na siebie czekają? Nie tylko na małżeństwo, ale na każde spotkanie. Jak się szykują do tego spotkania? Czy nic nie robią w czasie, kiedy czekają na to spotkanie, czy raczej dokładają starań, żeby to spotkanie wyszło, żeby ładnie wyglądać, żeby miejsce było przygotowane i tak dalej. I zauważcie, że czekanie w tym przypadku na osobę nie oznacza biernego nic nie robienia. Tak samo jak przygotowanie się wędkarza nie oznacza nic nie robienia, bo ten wędkarz, czy myśliwy, czy fotograf muszą się najpierw przygotować, żeby ten moment nadszedł, na który oni czekają, żeby być gotowymi na ten moment. I tutaj właśnie czeka ten, kto kocha. Tak samo, myślę, tyczy się powrotu Jezusa. Ten, kto kocha Jezusa, czeka na Jego powrót. I czeka nie robiąc nic, ale czeka przygotowując się na Jego powrót. I teraz jak tutaj Jezus o tym mówi? On wybiera trzy takie obrazy z życia. Obrazy, historie, które dobrze się pamięta, które łatwo się kojarzy. Pierwszy obraz, powrót Pana z wesela. Wersety 35 do 38. Każdy z nas ma, myślę, przed oczyma. Zapnijcie pasy na biodrach i zapalcie lampy. Bądźcie gotowi. Bądźcie podobni do ludzi czekających na powrót swego Pana z wesela, abyście, gdy przyjdzie i zapuka do drzwi, natychmiast mu otworzyli. Szczęśliwi ci słudzy, których Pan w chwili przyjścia zastanie na czuwaniu. Zapewniam was, że opasze się fartuchem, usadzi ich przy stole, po czym podejdzie i będzie im usługiwał. Czy przyjdzie przed północą, czy przed czwartą nad ranem, szczęśliwi oni, jak ich tak zostanie. To nie jest pan młody, który wraca z wesela, tylko ktoś, kto poszedł na wesele i wróci nie wiadomo o której. Ktoś zamożny, ktoś, kto ma sługi i słudzy zostali w domu i wiedzą, że ich pan powróci. I wiedzą też, że jak powróci, to mają pewne rzeczy do zrobienia. Czyli mają tak się przygotować, żeby kiedy powróci, było łóżko gotowe dla niego, żeby mu niczego nie brakowało i żeby nie musiał się wyrzekać swego komfortu. I teraz pytanie, czy okażą się sługami, którzy są wierni temu poleceniu, które dostali? Czy okażą się tymi sługami, którzy wykonali swój obowiązek, to, co mieli wykonać? Czy raczej okażą się tymi, którzy zmęczyli się czekaniem, zasnęli, którzy nie przygotowali się we właściwy sposób, którzy byli zajęci czymś innym i mimo tego, że wiedzieli, że Pan powróci, to byli ich myśli, ich serca były gdzie indziej i jak będzie wyglądało ich spotkanie, kiedy Pan powróci. Moment, to wezwanie o tym, by zapiąć pasy i zapalić lampy, ono oznacza, że Pan na pewno powróci. Na pewno to się stanie. I teraz, kiedy ci słudzy będą gotowi na to przyjście, to znaczy, że w ten sposób okazali Panu swój szacunek, okazali Panu swoje posłuszeństwo, okazali swemu Panu swoje oddanie. Natomiast kiedy się okaże, że on powróci i na przykład zostanie ich śpiącymi, i zostanie bałagan w domu, zostanie, a może zrobili sobie imprezkę w międzyczasie, to się okaże, że ci słudzy nie wywiązali się z zadania takiego, jakie było im powierzone. Ci słudzy okazali się sługami, którzy nie okazali szacunku swojemu Panu, którzy nie mieli oddania wobec swojego Pana. Ja tak myślę, zauważcie, że jeżeli byśmy zastanowili się, co motywuje człowieka do zrobienia pewnych rzeczy, to można wymienić także pieniądze, tak? Jeżeli mi zapłacą, to zrobię, no to po prostu lubię, nie lubię, ale zrobię, bo pieniądze z tego mam. Strach, że jeżeli czegoś nie zrobię, to spotkają mnie jakieś konsekwencje, których nie chcę, żeby mnie spotkały, więc to zrobię. No i trzecia rzecz, co jeszcze motywuje? Miłość. Jeżeli kogoś kocham, zrobię to, co trzeba zrobić dla tej drugiej osoby, dlatego, że ją kocham. Dlatego, że chcę jej dobra. I teraz w momencie, kiedy strach zawodzi, kiedy perspektywa zysku zawodzi i nie ma miłości, to ja nie mam motywacji, żeby robić cokolwiek. Zajmuję się wtedy sobą, zajmuję się swoimi pragnieniami, swoimi takimi rzeczami, które mi się podobają. I teraz w tej pierwszej przypowieści Jezus zachęca do tego, że mówi tak, że warto czekać do końca. Aż do tego momentu, kiedy Pan przyjdzie, bo on mówi tak, szczęśliwi słudzy, których Pan w chwili przyjścia zastanie na czuwaniu. Te słowa oznaczają, że powrót Pana wynagrodzi sługom wszystkie trudy czekania, wszystkie niedogodności, to zmęczenie, to poświęcenie, tą ofiarę, którą musieli jakby ponieść, czekając, wynagrodzi im ten moment, kiedy Pan powróci i zastanie ich czekającymi. Warto czekać aż do powrotu, aż do końca. Tutaj Jezus to podkreśla. Owo słowo szczęśliwi w innych miejscach można znaleźć, że jest tłumaczone jako błogosławieni. No i każdy człowiek chce być błogosławiony albo szczęśliwy, a nie chce być nieszczęśliwy czy niebłogosławiony. Pewnie się spotkaliście z ludźmi, którzy mówią, ja w swoim życiu chcę być bogaty, i nie mówią, ja chcę być szczęśliwy. Tylko jak to zrobić? I teraz jak to zrealizować? I myślę, że trzeba powiedzieć, że szczęścia trzeba szukać tam, gdzie można je znaleźć, a nie tam, gdzie go nie ma. I w tych słowach Jezusa tutaj brzmi coś takiego, że ostatecznie szczęśliwym, tym ostatecznym szczęściem człowieka jest być znalezionym jako człowiek wierny, jako ten, który jest oddany Bogu, jako ten, który kocha Boga. Tam to jest ludzkie szczęście. Tak można znaleźć szczęście. Inaczej go znaleźć nie można. Kiedy Pan powróci, udziałem sług będzie szczęście, będzie błogosławieństwo, będzie coś ze wszech miar niezwykłego. Dlaczego? Dlatego, że Jezus ubrał to w takie słowa, że mówi, że oto powracający Pan, tutaj ja mam w tym moim tłumaczeniu, nałoży fartuch i będzie usługiwał swoim sługom przy stole. To, co Jezus mówi w tym momencie, jest absolutnie nie do pojęcia w tamtejszym świecie, żeby Pan ubrał się i obsługiwał tak jak kelner siedzących dookoła stołu swoich sług. To jest pokazanie w ten sposób, że czeka ich zaszczyt, czeka ich coś niezwykłego, jakiś rodzaj uhonorowania ze strony powracającego Pana, na co oni nie byli przygotowani, na co nie zasłużyli i co ich absolutnie zaskoczy i co będzie absolutnie dobre dla nich. To będzie zaszczyt i honor, który oni otrzymają za to, że okazali się wierni, oddani swojemu Panu, że dotrwali do samego końca. Ale zauważcie, za co? Za to, co i tak mieli zrobić. Nie zrobili nic ponad to, czego się oczekiwało od sług. I jak zrobili to i Pan zastał ich, że oni zrobili to, co mieli zrobić, to ich uhonoruje. To jest ciekawe, bo w pierwszej księdze Samuela można znaleźć w drugim rozdziale, w 30 wersecie takie słowa: gdyż tych, którzy mnie czczą i ja uczczę, a którzy mną gardzą, będą wzgardzeni. Tych, których, ci, którzy Boga czczą, tych uczci Bóg. Drugi obraz złodzieja w nocy mamy: to zaś weźcie pod uwagę, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie zjawi się złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Gospodarz, jeśli by wiedział, nie pozwoliłby się włamać do swojego domu, bo oczekiwałby przygotowany. I tak uczniowie mają oczekiwać, będąc przygotowanymi. Mają oczekiwać na powrót Pana, żeby powrót Pana ich nie zaskoczył. No jest tutaj obraz, który brzmi tak jak zapowiedzi, które są związane z końcem świata, czy z ostatecznym końcem świata. Jezus mówi o przyjściu Syna Człowieczego w momencie, kiedy On jako Syn Człowieczy jest jeszcze z nimi na ziemi. Będzie miało miejsce, kiedy nikt nie będzie się spodziewał. Owo przyjście, co ciekawe, termin tego końca zna tylko Ojciec. Nawet sam Jezus powiedział, że tylko Ojciec w niebie wie o tym, kiedy to będzie miało miejsce. Może pamiętacie, ale przeczytam w Ewangelii Marka 13:32. Czytamy tak: a o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Ten werset w Ewangelii Marka jest umieszczony w kontekście nadejścia potopu. Nikt o tym nie wiedział, że nadejdzie potop. Dlaczego? Dlatego, że Noe niczego nie mówił o tym, że potop nadejdzie? Nie. Noe budował arkę. Ile lat? 120, tak? 120? 120 lat budował arkę. 120 lat ludzie patrzyli na to, co on robi. 120 lat pytali się, zastanawiali się, o co mu chodzi. 120 lat nie wierzyli w to, że nadejdzie potop. Nie spodziewali się nadejścia potopu, ale potop nadszedł i można powiedzieć, że oni się nie spodziewali. Dlaczego? Dlatego, że nie wierzyli. Jeżeli człowiek nie wierzy, jest podobny do takiego człowieka, który nie wie. Ale oni wiedzieli. Natomiast dlatego, że nie uwierzyli, są tacy sami, jak ci, którzy w ogóle nie wiedzą. Czyli człowiek, który nie wierzy, jest człowiekiem, który nie wie. I dlatego jest zaskoczony. Chociaż to słyszał, chociaż o tym gdzieś tam mu tam Noe mówił, to jednak potop go zaskoczył. Zauważcie, że żeby zrobić Bożą wolę, żeby ją wykonać, trzeba przyjąć ją jako prawdę, uwierzyć, że tak będzie. Że tak będzie, że jeżeli dzisiaj chcemy rzeczywiście okazać wierność Jezusowi, chcemy być Mu posłuszni, to musimy się zastanowić nad tą rzeczą. Po pierwsze, czy my rzeczywiście kochamy Jezusa? Po drugie, czy wierzymy? Czy rzeczywiście wierzymy? Oczywiście Zakładam, większość z nas jest tutaj dlatego, że wierzy, ale część może jeszcze nie do końca wierzy, nie do końca ufa tym słowom i nie do końca w takich kategoriach je rozpatruje, że rzeczywiście to będzie miało swoje miejsce. Ludzie, którzy nie wierzą, nie spodziewają się tego. Nie spodziewają się tego, co Jezus zapowiedział, że się stanie. Jeżeli się nie spodziewają, to nie traktują poważnie zapowiedzi, nie traktują poważnie takiego wezwania do tego, żeby się przygotować, no bo nie ma na co się przygotowywać, skoro nie wydarzy się to, co jest powiedziane, że się wydarzy. Znaczy, skoro myślą, że się nie wydarzy to, co Jezus zapowiedział, że się wydarzy. No i przyjście Syna Człowieczego ma poważne konsekwencje dla tych, co się nie przygotowali. To też jest tutaj bardzo, bardzo widoczne. No i teraz, kiedy Jezus mówi tutaj te przypowieści, Piotr zadaje mu pytanie. Panie, czy do nas kierujesz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Apostoł Piotr nie był pewien, co Jezus miał na myśli i do kogo mówi swoje porównania. Ale Jezus nie odpowiada mu bezpośrednio. Odpowiada mu za pomocą trzeciego obrazu, zarządcy, który został w domu, któremu odjeżdżający pan powierzył swój majątek, żeby on się nim opiekował i powierzył inne sługi i służebnice. No i teraz ta przypowieść, przeczytam od 42 wersetu, a pan powiedział, kto jest tym wiernym i rozważnym rządcą, którego pan ustanowił nad służbą w swoim domu, by jej rozdzielał zboże we właściwym czasie. Szczęśliwy ten sługa, którego pan po powrocie zastanie przy tym zajęciu. Zapewniam was, że postawi go nad całym swoim mieniem. Jeśli jednak ten sługa powiedziałby w swoim sercu, mój pan zwleka z przyjściem i zacząłby bić młodszych i służących i służące, jeść, pić i upijać się, wówczas, gdy przyjdzie pan w dniu dla sługi nieoczekiwanym i o godzinie dla niego nieznanej, surowo go ukaże i potraktuje na równi z niewiernymi. Ten sługa, który znał wolę pana, lecz nie poczynił przygotowań lub nie zastosował się do jego woli, odbierze wiele razów. Ten natomiast, który jej nie znał, a zrobił rzecz godną kary, odbierze mniej razów. Obraz prosty do zrozumienia. Wyobrażamy sobie kogoś, kto zarządza nie swoim majątkiem, ale tym majątkiem pana, który mu ten majątek powierzył. No i mija czas. Mija rok, mija dwa lata, mijają trzy lata, 10 lat mija. Pan nie wraca. I z upływem czasu, niestety, istnieje realna możliwość, że człowiek zamiast być skupionym na wykonywaniu powierzonego zadania, jest rozproszony. Różnymi okolicznościami życia może oddać się lenistwu, pozwalaniu sobie na coś, na co nie powinien sobie pozwalać, na pofolgowaniu sobie, na arogancję czy przemoc wobec innych, na sposób życia i postępowania, który pokazuje, że nie wykonuje woli Pana, który go postawił, który go zostawił i powierzył mu swój majątek. Ten obraz zarządcy, który zakładając, że Pan nie powraca, że nie powróci kolejny rok, jest takim obrazem człowieka, który nie ma przed kim odpowiadać. Nie jest odpowiedzialny przed nikim, sam o sobie decyduje, robi co chce, ma na to środki i myśli, że może bezkarnie robić, co się chce, co uważa za stosowne. Oczywiście to jest oczywistym ostrzeżeniem, nie tylko dla pastorów, starszych zboru, czy jakichś takich ludzi związanych z odpowiedzialnością za innych wierzących w Kościele, ale myślę sobie, że to wezwanie jest kierowane do wszystkich wierzących. Chociażby dlatego, że na przykład w liście do Tesaloniczan jest wezwanie takie, przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. Podobnie jest w Ewangelii Marka w 13 rozdziale. No i te słowa, komu wiele dano, wiele będzie się żądać od tego, komu wiele powierzono, więcej się będzie wymagać. No i w liście Jakuba znajdujemy miejsce napisane, by niewielu ludzi było nauczycielami, dlatego że tacy surowszy wyrok dostaną. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Jakuba 3:1. No nie brzmi to jako zachęta do tego, żeby zostać pastorem czy kaznodzieją. Niemniej jednak tacy ludzie najczęściej wiedzą więcej, bo mieli czas, tak się życie ułożyło, że mieli czas na to, żeby temat zgłębić lepiej, żeby poświęcić tematom związanym czy z teologią, czy z wiarą więcej czasu. Tacy ludzie powinni, przynajmniej tak się oczekuje, popełniać mniej błędów, bardziej zgodnie ze słowem żyć. Dano im więcej możliwości, jakich nie mieli inni ludzie. W związku z tym, może to były książki, może wykłady, może doświadczenia, może jakieś zdolności osobiste, okoliczności życia, które ich wyposażyły bardziej niż innych. I skoro wiele im dano, powinni okazać się godnymi zaufania. I teraz zauważcie, jeżeli chodzi o uczniów, samym uczniom dano najwięcej. Nikt inny w historii ludzkości nie przebywał w obecności Syna Bożego, który stał się człowiekiem. 3 lata mieli czas na to, by się przyglądać, by z Nim rozmawiać, by słuchać tego, co mówi, by widzieć cuda i znaki, których dokonywał. Ale też podobnie każdy, kto uwierzył, każdy, kto zrozumiał, że Synem Bożym i Mesjaszem jest Jezus z Nazaretu, jest człowiekiem, któremu wiele dano. Nie wiem, czy kiedyś się zastanawialiście, dlaczego jako chrześcijanie rozumiecie, że Jezus z Nazaretu jest Synem Bożym, Mesjaszem, a wasz bliski sąsiad, którego lubicie, którego szanujecie, który jest uprzejmy, miły i życzliwy, tego w to nie wierzy, tego nie przyjął, tego nie rozumie. Nie ma jakiejś takiej łatwej, prostej odpowiedzi, ale popatrzcie, że jeżeli ktoś jest człowiekiem, który jest w Kościele, który słyszał Ewangelię, który wie o Jezusie, to jest człowiekiem, któremu wiele dano. Wiele dano. Bo ten człowiek zobaczył, usłyszał, wytłumaczono mu może na wiele razy w czasie kazań czy spotkań kościelnych, że zbawienie jest w Jezusie Chrystusie. I co taki człowiek zrobi z tym, co dostał? Co taki człowiek zrobi z tym, co mu dano? My nie zrozumieliśmy Ewangelii dlatego, że jesteśmy inteligentniejsi. Zrozumieliśmy dlatego, że dano nam łaskę. Duch Boży otworzył nasze serca i pojęliśmy coś, czego sami z siebie byśmy pojąć nie mogli. Podobnie jak Piotr pojął to wtedy, kiedy Jezus pyta, za kogo wy mnie macie? I Piotr odpowiada, za Jezusa, Syna Bożego. I Jezus odpowiada, że błogosławiony jesteś, Piotrze, synu Jony, dlatego że nie ciało i krew ci to objawiło, ale Ojciec, który jest w niebie. Powinniśmy pamiętać, że otrzymaliśmy wiele, dlatego wiele będzie się od nas wymagało. Kończąc, Czesław Miłosz napisał wiersz, który kiedyś był w programie nauczania, który się nazywa Piosenka o końcu świata. Wiersz, który ogólnie rzecz mówiąc, mówi o tym, że autor uważa, że innego końca świata nie będzie. Pierwsza zwrotka, a którzy, znaczy nie, nie mam, mam dwie ostatnie zwrotki. A którzy czekali błyskawic i gromów, są zawiedzeni. Którzy czekali znaków i archanielskich trąb, nie wierzą, że staje się już. Dopóki słońce i księżyc są w górze, dopóki czmiel nawiedza róże, dopóki dzieci różowe się rodzą, nikt nie wierzy, że staje się już. Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie, powiada przywiązując pomidory, innego końca świata nie będzie, innego końca świata nie będzie, innego końca świata nie będzie. Co autor miał na myśli? Standardowe pytanie pani od polskiego. Tak? Autor miał na myśli, pan Czesław Miłosz miał na myśli, że innego końca świata nie będzie, że nie ma co się spodziewać tego, co zapowiada Apokalipsa, tego, co zapowiada Jezus, że życie toczy się swoim trybem, trzmiel nawiedza róże, jakiś tam rybak coś tam łapie i tak dalej. Życie toczy się swoim trybem i tak będzie cały czas. Innego końca świata nie będzie. Jedyny koniec świata dla mnie, dla każdego z nas będzie, kiedy zakończymy nasze życie. Natomiast czy my wierzymy, że będzie jednak inny koniec świata? Czy wierzymy w to, co Słowo Boże mówi, to, co Ewangelia mówi, to, co Jezus zapowiedział? Bo ludzie wokół nas, podobnie jak Czesław Miłosz, mogą mieć swoje koncepcje, swoje ideologie, swoje poglądy i mogą je deklarować, mogą je ogłaszać i konfrontować nas, chrześcijan, z takimi poglądami. Czy jesteśmy w stanie zachować w takim środowisku nasze przekonania? Ochronić je? Czy może jesteśmy poddani takiemu osłabianiu naszej wiary przez to? Jeżeli patrzymy w Boże Słowo, to jesteśmy pewni, że nadejdzie nieuniknione i pewne spotkanie każdego z nas z Bogiem. Amos 4,12 mówi, czy jesteś gotowy, Izraelu, na spotkanie, znaczy mówi tak, Izraelu, przygotuj się na spotkanie Twego Boga. Mamy czas na to, by się przygotować na spotkanie naszego Boga. Mamy czas, żeby oczekiwać tego spotkania tak, jak oczekuje ktoś, kto czeka na powrót kogoś, kogo kocha. Mamy czas, żeby zrobić, co w naszej mocy, żeby to spotkanie się udało. I nawet jeżeli ktokolwiek z nas przekonał samego siebie, że za jego życia powrót Jezusa się nie odbędzie, to na pewno w którymś momencie życie się skończy i człowiek stanie przed Bogiem po prostu. Stanie przed Bogiem. I teraz, czy stanę przed Bożym tronem przygotowany, jako ten, kto do końca czuwał, okazał się oddany, wierny, czy jako ten, który się znużył, zajął się czym innym, jako ktoś, kogo serce nie było przy tym skarbie, który było w niebie, tylko przy tym bogactwie, które było na ziemi. Być wiernym, oddanym tyle czasu, ile trzeba, aby tak czekać. Po prostu trzeba kochać tego, na kogo się czeka. Trzeba kochać. Jak się przygotować? Kilka słów takich dla ludzi, którzy mogą sobie zadawać to pytanie. Po pierwsze, uwierz w Jezusa, zbawiony będziesz. To jest obietnica ze Słowa Bożego. Wyznaj Go publicznie, że jest swoim Panem i Bogiem. Przyjmij chrzest. Po trzecie, żyj zgodnie z Jego Słowem, które jest spisane, zgodnie z tym, jak Duch Święty prowadzi Ciebie. Żyj z Kościołem, dbaj o swoją osobistą pobożność. Poznawaj Boga, Jego obietnice w Jego Słowie. Niech Twoje życie modlitewne świadczy o tym, że czekasz na ten powrót. Niechaj z drugiej strony nikt z nas nie podda się jakiemuś lenistwu, takiemu folgowaniu sobie, myśleniu, a trochę nie zaszkodzi, trochę kompromisu, trochę jakiegoś poddania się, żeby nikt z nas też nie poddał się zniechęceniu, bo okoliczności życia są trudne, bo przeciwności, bo ludzie, bo choroby. Można czasami przyjrzeć się temu, jak to nasze życie wygląda i czy są w nim obecne takie znaki znużenia. mam coraz mniej czasu na to, żeby myśleć o Bożym Królestwie, na modlitwę, na czytanie Słowa Bożego. Zobaczcie, to są podstawowe rzeczy. Nic nowego, nic innego, nic jakiegoś fantastycznie trudnego, ale życie każdego z nas, jeżeli nie będziemy świadomie go kierować, pójdzie w taki tor, gdzie będziemy znużeni czekaniem. I dlatego zauważcie, że Kościół jest bardzo ważny, żebyśmy się siebie nawzajem zachęcali do wiary, do trwania w gotowości, do życia zgodnie z wolą Boga. Jeżeli takie oznaki gdzieś tam człowiek w swoim życiu identyfikuje, to właściwie może sobie zadać pytanie o swoją wiarę, o swoją miłość do Boga. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, bo czeka ten, kto kocha.